Dzisiaj bardziej chciałem się zatrzymać na pojęciu monoteizmu, co oznacza tak bardziej po polsku wiarę w Boga jedynego. Na początku takie krótkie rozważanie teoretyczne, żeby potem może troszkę przejść praktycznie. Zacytuję najpierw punkt 199 katechizmu. Wierzę w Boga. To pierwsze stwierdzenie wyznania wiary. Wszystkie artykuły credo zależą od tego pierwszego. Pozostałe artykuły pozwalają lepiej poznać Boga, tak jak On stopniowo objawił się ludziom. Wierni składają przede wszystkim wyznanie wiary w Boga. Taki jest punkt 199 katechizmu. A teraz chcę troszkę takiej teorii, ale krótko. Może już pewne terminy są znane. Kiedy ktoś mówi, że wierzy w Boga z małej litery, pisanego z małej litery, to mamy do czynienia z politeistą. A zatem z tym, kto wierzy w bardzo wielu bogów. Bóg z małej litery, czyli jakiś, no, według nas, bożek. Jeżeli ktoś powie, wierzę w jednego Boga, to jest henoteistą. Henoteista to jest ten, który uznaje istnienie wielu bogów, ale spośród tych bogów wybiera tylko jednego. Temu jednemu jest wierny. Można powiedzieć, że właśnie tak ukształtowana jest duchowość bohatera bardzo znanego teraz filmu w kinie, Życie Pi. Życie Pi, właśnie ten Pisin, główny bohater, przechodzi od wiary w wielu bogów, bo jest hinduistą, gdzie tych bogów jest 3,5 miliona. Przechodzi przez swoje doświadczenia duchowe, życiowe, do stwierdzenia i uznania, że jest jeden Bóg. No on niestety nie idzie dalej. A dalej od henoteizmu droga prowadzi do wyznania wierze w jedynego Boga. Wierzę w jedynego Boga. To jest monoteizm. I właśnie wśród tych monoteistów znajdują się muzułmanie, wyznawcy islamu, znajdują się Żydzi, wyznawcy judaizmu i znajdują się też chrześcijanie, wyznawcy Chrystusa. Od tej jednak wiary monoteistycznej, wierzę w jedynego Boga, że jest tylko jeden Bóg, jest jeszcze jeden stopień. I ten stopień przekraczają ludzie, którzy w swoim wyznaniu wiary ukształtowanym mówią, wierzę w jedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. I to są chrześcijanie. To są chrześcijanie. Są oni częścią większej grupy, tak jak powiedziałem, tych monoteistów, którzy wierzą, że istnieje jeden Bóg. No, mogliby nam ci inni zarzucić, że to my się cofamy wstecz, bo najpierw albo też jesteśmy sprzeczni sami w sobie. Mówimy wierzę w jedynego Boga, a potem jeszcze dodajemy Ojca, Syna, Ducha Świętego. Tajemnica Trójcy Świętej. Ale ona dla nas wcale nie jest cofnięciem się do henoteizmu czy politeizmu. Jest to jak najbardziej monoteizm. Zawsze wierzyliśmy, że jest tylko jeden Bóg, jedyny. Ale w trzech osobach. I ta tajemnica wiary, ona nas określa. Określa nas. W Starym Testamencie Pan Bóg poprowadził swój naród wybrany przez te poszczególne stopnie, doprowadził ich do monoteizmu, do odkrycia, że On jest jedyny, że wszystkie inne bogowie są fałszywi, nie ma innego. Objawił im się jako Bóg Ojciec. To był ten czas, Stary Testament. Objawił się im po to, żeby przeciwstawić się bałwochwalstwu, żeby człowiek nie wchodził w idolatrię. Dzisiaj niestety na wskutek osłabienia tradycji, osłabienia związku z wartościami, ludzie, i to ci czasami, którzy przyjęli chrzest święty, cofają się w swoim wyznaniu wiary. Cofają się od chrześcijaństwa, prawda, do henoteizmu i może jeszcze dalej do politeizmu. Wyznawanie, uznawanie jako bóstwa czegoś z tego świata, co nie jest prawdziwym Bogiem, albo też wybieranie sobie wiele takich bóstw, ma też swój wymiar religijny, nawet jeżeli dotyczy to rzeczy, przedmiotów, miejsc, urzędów czy urzędników, to ma też swój wymiar religijny. Święty Augustyn na pytanie, kim jest Pan Bóg, odpowiada nam tak. I cytuję to również katechizm. Łatwiej powiedzieć, czym On nie jest, niż czym jest. Bóg jest niewysłowiony. Pomyślisz o ziemi, nie tym jest Bóg. Pomyślisz o morzu, nie tym jest Bóg. Pomyślisz o wszystkim, co jest na ziemi, o ludziach i zwierzętach, nie tym jest Bóg. O wszystkim, co jest w morzu, o tym, co fruwa w powietrzu, nie tym jest Bóg. O tym, co świeci na niebie, o gwiazdach, słońcu, księżycu, nie tym jest Bóg. Pomyślisz o niebie, nie tym jest Bóg. Pomyślisz o aniołach, archaniołach, nie tym jest Bóg. Czym zatem jest? To tylko mogę powiedzieć, czym nie jest. Pytasz mnie, czym jest? Tym, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła ogarnąć. Bóg jest tajemnicą. Ale też ta tajemnica nie jest przed nami zasłonięta całkowicie. Bóg odsłania przed nami części tej tajemnicy. I trzeba powiedzieć, że Bóg do człowieka przemawiał od bardzo dawna i że prawdopodobnie jego jakieś pierwsze przejawy, spotkanie jeszcze niedoskonałe, jeszcze ludzie nie umieli rozpoznać osoby Pana Boga, te pierwsze przejawy zaczęły się bardzo dawno temu, kiedy jeszcze nie było wyznania wiary w jedynego Boga, nie było narodu wybranego. Było wielu ludzi, którzy niejako po omacku, przez intuicję wewnętrzną uznawali, że jest jakaś siła większa od nich. I stąd wzięły się te wszystkie kulty, że się czciło, prawda, wodę, ogień, morze, że się je zaklinało, że się ich obdarowywało. Ale wraz z rozwojem też naszego umysłu, naszej osobowości, wraz ze zdolnością do poznawania prawdy, przyjmowania pojęć abstrakcyjnych, Bóg wchodził coraz głębiej. I tak można zobaczyć całą historię zbawienia, aż do momentu, kiedy Bóg odsłania nam swoją największą tajemnicę, tajemnicę Trójcy Świętej, takiej niezwykłej obecności pomiędzy nami. Otóż tajemnica Trójcy Świętej nie może być stwierdzona eksperymentalnie. Ona nie jest udowodniona przez człowieka. Została przez Pana Boga podarowana człowiekowi. My nie jesteśmy w stanie udowodnić przez eksperyment, że istnieje Trójca Święta, tylko poprzez akt wiary. Akt wiary, który jednak daje nam Pan Bóg. On pozwala nam wyznać wiarę właśnie w to, o czym pisze katechizm w 261 numerze. Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Tylko sam Bóg, objawiając siebie, może nam pozwolić poznać się jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Katechizm stwierdza, że celem ostatecznym Bożej ekonomii jest wejście stworzeń do jedności Trójcy Świętej. W encyklice Spe Salvi papież Benedykt napisał do nas, że człowiek został stworzony po to, by być napełnionym przez Boga. Taki widzi cel naszego istnienia. I katechizm również o tym pisze, że celem ostatecznym Bożej ekonomii, czyli Bożego planu dla stworzeń takich jak my, czyli dla osób, dla ludzi, jest wejście do jedności Trójcy Świętej. Zaproszenie. Nie wejście, żebyśmy byli w środku, jakoś otoczeni nimi wewnątrz, ale wejście do jedności Trójcy Świętej, a więc do jakiegoś przebywania, do obecności razem z nimi. Nie będziemy tam obecni, jak nasze zwierzątka domowe są, prawda, z nami obecne, że one przebywają w naszym domu, ale nic nie rozumieją. My tam pozostaniemy osobami, które są obdarowane rozumem, wolą, uczuciami. I to wszystko, kiedy będzie uwolnione już od takiego ograniczenia, jakim dzisiaj jest nasz mózg i w ogóle nasza struktura, ta ludzka, cielesna, to wszystko będzie mogło się rozwijać w nieskończoność, tak jak Pan Bóg będzie chciał. Zatem niebo na pewno nie będzie czymś nudnym i nie będzie polegało na tym, że nas tam podzielą do tych 9 chórów anielskich. Prawda? Każdy dostanie przydział i będzie tam potem przez wieczność śpiewał, nie? Od rana do wieczora. A jeszcze nie daj Boże, żeby tam słońce nie zachodziło, to w ogóle już nie będzie żadnej przerwy. No tak niebo nie będzie wyglądało, absolutnie. Absolutnie. Niebo to jest miłość. A miłość jest płodna. Miłość się dzieli. Nie będzie już ta płodność związana z seksualnością, bo nie będziemy musieli przekazywać życia, gatunku. Ta płodność miłości będzie skierowana już tylko na to, co jest duchowe. Będziemy się tam dalej rozwijać. Będziemy żyć. Wzajemnie się obdarowywać. Jednak pomimo takiej obietnicy, że my jesteśmy przeznaczeni do tej jedności Trójcy Świętej, co tak nam sugeruje kiedyś w przyszłości, jednak już teraz jesteśmy przeznaczeni, by przez uświęcanie swojego życia stawać się mieszkaniem dla Trójcy Świętej. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 14. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i będziemy u niego przebywać. I mowa jest nie o naszym M3, M4, tylko mowa jest o naszym mieszkaniu wewnętrznym, o przestrzeni naszej duszy, którą święty Paweł nazywa bezpośrednio świątynią Ducha Świętego. Bóg objawia swoje imię człowiekowi. I chciałbym zwrócić uwagę tutaj też za katechizmem na 3 takie odsłonięcia tajemnicy Pana Boga i 3 Jego imiona. Augustyn powie nam, kim Pan Bóg na pewno nie jest, a teraz chodzi o to, żeby stwierdzić, czym Pan Bóg na pewno jest. Otóż na pewno Bóg jest życiem. Bóg jest życiem. I właściwie to jest pierwsze imię, które Bóg objawia człowiekowi, bo objawia siebie Mojżeszowi na pustyni przy symbolu krzewu płonącego. I tam Pan Bóg podaje imię, które potem jest przez cały Stary Testament przechowywane, imię Jahwe. I to imię Jahwe wcale nie zostało zmienione w Nowym Testamencie. Ono nadal tam istnieje, w Nowym Testamencie również. Być może, że nasi tłumacze kiedyś zdecydują się jednak powrócić do tego imienia i również w Nowym Testamencie nie będzie tłumaczenia na Pan, tylko będzie zachowany oryginał Jahwe, że nie będziemy ruszać tego imienia. A u nas w Polsce to zaczęło się zamieniać to imię Jahwe na imię Pan wtedy, kiedy zaczęły być problemy ze świadkami Jehowy. I kiedy oni zaczęli się posługiwać tym imieniem i takie udowadniać to w Piśmie Świętym, to jakoś, no, nie znam tego do końca, ale wtedy benedyktyni i tynieccy w wydaniu, prawda, tysiąclatki wydali tak, że nie ma tam tego imienia Jahwe. Szkoda, nie ma. Ale z pewnością możemy do tego wracać, bo to imię oznacza życie. Jahwe, co zostaje przetłumaczone w Księdze Wyjścia, w naszym wydaniu polskim, jestem, który jestem. A zatem, no, zawsze istnieje, jestem, który jestem. Życie. Życie. I istotę tego imienia Pana Boga podkreśla właśnie ten krzew gorejący, który widział Mojżesz. Krzew ten bowiem płonął, ale się nie spalił. I z tego wniosek, że naturą Pana Boga jest właśnie to, że On płonie nieustannie, ale się nie spala. I Mojżesz, który stoi tam przed Panem Bogiem, wpatrując się w Jego oblicze, od razu uczy się swojej natury. Uczy się, że naturą człowieka jest właśnie to, że płonie i że się spala. Płonie i że się spala. To jest natura człowieka. Bóg płonie jak słońce, a człowiek spala się jak słoma. Dlatego też człowiek nie ma życia w sobie, jeśli nie udzieli mu go Bóg, który jest życiem. Numer 205 katechizmu. Bóg jest życiem. Ale katechizm podpowie nam również, że Bóg jest miłosierdziem. To jest jakby drugie odsłonięcie się Pana Boga po tym, jak stwarza człowieka. Bardzo szybko okazało się, że ten człowiek jednak jest naturą bardzo kruchą. Pan Bóg obdarzył go czymś więcej niż inne stworzenia. Obdarzył go wolnością. I stąd właśnie, kiedy ten człowiek zaczął żyć, zaczął istnieć, bardzo szybko okazało się, że on jest skłonny do niewierności. I wówczas to właśnie Pan Bóg po raz kolejny odsłania swoje imię. Jak pisze list do Efezjan, bogaty w miłosierdzie, bogaty, pełny, hojny w miłosierdzie. Objawia, że jest bardziej skłonny do wybaczania niż do karania. Podkładem do tego jest dzisiejsza Ewangelia, ta, którą czytaliśmy w czasie mszy świętej, za którą właśnie ten miłosierny Pan, gotowy podarować jakiś niezwykle astronomiczny dług, właśnie nie go rozłożyć na ratę, ale dług mu darować. To jest właśnie serce Pana Boga. Kiedy Izrael dopuszcza się niewierności przez odwrócenie się od Boga, żeby zacząć czcić złotego cielca, właśnie wtedy Bóg wysłuchuje wstawiennictwa Mojżesza i zgadza się iść pośród niewiernego ludu. Numer 210. Bóg podejmuje decyzję. I ta decyzja została podjęta dawno temu, około 4000 lat temu. Według naszej historii, naszego kalendarza, to licznika, kiedy czas płynie. Bóg podjął decyzję. Kiedy okazało się, że człowiek, którego stworzył, nie potrafi swojej wolności ofiarować Jemu, ale błądzi, odwraca się, zwraca się do bożków, czci złote cielce, to Bóg podejmuje decyzję, że pomimo tego, że jest to tak kruche stworzenie i że taka wolność, na której nie można polegać, decyduje się, że będzie iść obok tego niewiernego człowieka. I w tej swojej decyzji jest konsekwentny. Posyła na świat swojego syna po to, żeby przez jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie mogli żyć właśnie ci, którzy są jego dziećmi. Ci niewierni, do których również i my się zaliczamy. Nie byłoby nas, gdyby Bóg był tylko życiem, a gdyby nie istniało w nim miłosierdzie. Ale istnieje. Istnieje i my musimy być głosicielami właśnie tego. W Księdze Wyjścia Pan, kiedy przechodzi przed Mojżeszem, mówi takie słowa: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. Tam właśnie w Księdze Wyjścia, w 34 rozdziale, Bóg również określa siebie. Bóg już jest miłosierdziem, już jest to jakby spełnione, to jest faktem, natomiast człowiek dopiero do niego dorasta. Wezwał nas do tego choćby Jan Paweł II, kiedy konsekrował Bazylikę Bożego Miłosierdzia w Krakowie i oglądał to cały świat. I to miejsce, Bazylika w Krakowie, w Polsce, jest nadal w tym momencie najsilniejszym głosem o tym, że Bóg jest miłosierny dla całego świata, ale również jest wezwaniem najsilniejszym dla nas, którzy jesteśmy najbliżej do tego, abyśmy się miłosierdzia uczyli. To jest nie tylko nam podarowane jako niezwykły znak, którego my jesteśmy kustoszami, ale też jest to nam zadane. Nam jest zadane miłosierdzie, abyśmy się stawali na obraz i podobieństwo Boga. Więc Pierwsze, stawanie się na obraz Boga, to jest szacunek dla życia, walka o życie. I tych najmłodszych, i tych chorych, i tych starszych, walka o życie. To wtedy jesteśmy podobni do Boga. Ale również stajemy się podobni do Boga, kiedy walczymy o miłosierdzie. I wreszcie jest jeszcze trzecia imię, które odsłania Pan Bóg, na które zwraca uwagę katechizm, a mianowicie Bóg jest prawdą. Bóg jest prawdą. Sumienie wrażliwe na prawdę i wyczulone przeciw kłamstwu katechizm łączy właśnie z tym, że Bóg jest samą prawdą. Numer 215. Bóg tak ukształtował człowieka, że posiada on w sobie sumienie, czyli że posiada zdolność do rozpoznawania prawdy. Nie należy tego mylić ze zdolnością do tworzenia prawdy, na co pozwala sobie coraz więcej społeczeństw w naszej rzeczywistości, zwłaszcza w Unii Europejskiej. Pozwalamy sobie, zresztą nie chcę mówić za nas, bo ja sobie na to raczej nie pozwalam. Pozwalają sobie ludzie do tego, do prawa, że mogą tworzyć prawdę. My nie posiadamy takiej umiejętności ani kompetencji, żebyśmy mogli tworzyć prawdę na temat, na przykład o życiu. Posiadamy natomiast niezwykłą zdolność i talent do tego, żeby prawdę odkrywać. Jedno z imion Boga to jest właśnie to, prawda. I my możemy go odsłaniać. Bóg chce być odsłaniany. Bóg chce być przez nas odkrywany, tak jak ten, kto kocha, chce być odkrywany jako tajemnica przez tego, kto go kocha. Bóg nas kocha. Bóg jest w nas zakochany i liczy na to, że my również będziemy go poszukiwać. I to poszukiwanie Boga, którego kochamy, chcemy odsłonić, ono może pójść też właśnie tą drogą prawdy. Drogą prawdy. Na to więc też musimy dzisiaj być wyczuleni. Człowiek żyje w wolności, kiedy on zajmuje się odkrywaniem prawdy i uznawaniem jej. My się powinniśmy kłaniać przed tym, co jest autentycznie prawdziwe. Kłaniać przed prawdą. Natomiast popada w niewolę, kiedy ulega pokusie tworzenia swojej własnej prawdy. Tak jak opisuje to Pismo Święte, prawda, gdzie jest trzech młodzieńców w piecu ognistym za króla Nabuchodonozora, który stworzył posąg, ulany pewnie też ze złota, i wszystkim narodom ze swojego państwa wielkiego kazał się kłaniać przed tym posągiem. Ci trzej młodzieńcy tego nie zrobili, ponieważ mieli odwagę powiedzieć, że to nie jest prawdziwy Bóg, że to jest fikcja. Odpowiedzią na to, jak pamiętamy, było, że Bóg ochronił ich w piecu rozpalonym ogniem. Tak jest też i z naszym życiem, z naszym sercem, że można spalać się w płomieniach, oczyszczając się, tak? Ale można płonąć z pożądliwości do bożków, do cielców. Nasze serce to jest bardzo delikatny instrument i on czymś tam się podpali. Jeśli to nie będzie Bóg, a więc prawda, albo życie, miłosierdzie, jeżeli to nas nie będzie zapalać, tak, to bardzo niestety prawdopodobne, że zapalimy się jakimiś bożkami. One podpalą nasze serce. I jeszcze chciałem powiedzieć o trzech formułach rozpoznawania Boga według świętego Augustyna. Augustyn podaje takie trzy formuły poznawania Pana Boga. Deum videre, deum tangere oraz deo frui. Deum videre to jest poznawanie Boga przez poszukiwanie. I tu Augustyn skupia się na problemie oglądania Pana Boga. Oglądania Boga. Augustyn stoi na stanowisku, że człowiek nie może Boga oglądać swoimi zmysłami ziemskimi, a więc oczami ziemskimi, ale może go oglądać, bardziej by trzeba uznać słowo tutaj poznać, Może go oglądać swoim intelektem, sercem, swoją myślą i swoim duchem. Może w ten sposób wchodzić właśnie w to oglądanie Pana Boga. Deum videre, tak? Co oznacza widzieć, widzieć. Augustyn za podstawę tego swojego stwierdzenia przyjmuje jedno z przykazań z Góry Błogosławień, z oczystości serca. Jakże więc głupi są ci, którzy szukają Boga tymi zewnętrznymi oczyma, chociaż ogląda się Go tylko sercem. Jak w innym miejscu jest napisane, szukajcie Go w prostocie i szczerości serca. To bowiem serce jest czyste, które jest sercem szczerym i prostym. Jak to nasze ziemskie światło można oglądać tylko czystymi oczyma, tak Boga można oglądać tylko takim sercem, które jest czyste. Boga mogą oglądać ci, którzy umierają dla tego świata. O tyle mogą oglądać, o ile mogą umierać. Bo o tyle oglądają, o ile umierają dla tego świata. O ile zaś żyją dla tego świata, Boga nie oglądają. To święty Augustyn, który powie nam też, że człowiek, który jest pod wpływem wiary, stopniowo uwalnia się wewnętrznie i staje się porro videns, czyli staje się dalekowidzącym. Dalekowidzącym. Augustyn pisze tak. Doświadczony bowiem jest nazywany dalekowidzącym. Porro videns. Jeśli doświadczony jest nazywany dalekowidzącym, to dzięki wierze można widzieć daleko. Bo oczyma ziemskimi można widzieć zaledwie to, co jest przed końcem naszego buta. To jest właśnie to Deum Videre. A teraz Deum Tangere. To jest poznanie Boga przez spotkanie. I tutaj Augustyn porusza problem dotknięcia Pana Boga. Dotknięcia Pana Boga. Czyli kontaktu z Panem Bogiem. Wyjaśnia w jednym z kazań, że człowiek nie znajdzie Boga szukając w rzeczach widzialnych, ani nawet w sobie samym. Że Bóg istnieje poza naszą duszą. Może do duszy przychodzić, ale duszą nie jest. Może nawiedzać nawet nasze ciało, poruszać zmysły, ale zmysłami nie jest. Może pobudzać nas do tej bliskości, doświadczenia bliskości przez naturę, którą stworzył. Przez piękny świat, choćby piękny wschód słońca albo zachód. Może, ale on tym nie jest. On tym nie jest. A zatem człowiek nie może Boga oglądać, szukając w rzeczach widzialnych. Aby więc go dotknąć, trzeba przekraczać samego siebie. Pisze, że trzeba uczynić pokarmem własne łzy. Nie myśleć o sobie, ale przez rozmyślanie szukać go, ustawicznie opierając się na Kościele jako sferze doświadczenia wewnętrznego. Bóg bowiem, jak pisze Augustyn, ma bardzo wysoko ukryty dom. Ale ma także na ziemi swój namiot, tabernakul. Namiotem jego na ziemi jest Kościół, dotąd jeszcze pielgrzymujący. Lecz tu trzeba go szukać, ponieważ w tym namiocie znajduje się droga, przez którą idzie się do domu. Do domu Boga, który ma ten dom wysoko ukryty, czyli w niebie, przez Kościół. Akurat bardzo jest to na czasie, kiedy teraz Kościół czeka na wybór nowego Piotra naszych czasów. I jeszcze Deo Frui, to jest ta trzecia droga odkrywania Pana Boga, kim On jest. To jest poznawanie Boga przez zakosztowanie. Frui może nam się kojarzyć, prawda, z fruktami, czyli z owocami, ale w języku łacińskim frui raczej będzie związane z problemem smakowania Pana Boga. Zobaczcie i skosztujcie, jak dobry jest Pan. Psalm 34. Pierwszy list świętego Piotra: zasmakowaliście, że słodki jest Pan. I wiele innych miejsc w Piśmie Świętym, które mówią właśnie o tym, że Boga można też zakosztować, że można smakować tej obecności Pana Boga, tej Jego dobroci, smakować. Zostaje to w naszej pamięci, kiedy doświadczamy od Boga jakiejś niezwykłej łaski, życia, miłosierdzia, Jego dobroci właśnie, ratunku. Zostaje to w nas, tak? I możemy się tym rozkoszować, jak po zjedzeniu jakiegoś bardzo dobrego, słodkiego owocu, albo jakiegoś niezwykłego, jeszcze nam nieznanego deseru, który się pojawił na koniec obiadu w niedzielę. No, można go tym smakować. Chyba że potem się zalejemy kawą od razu, no to już po smaku. Nie, nie ma. Nie ma. Ale jeśli zostawimy go w sobie, nie będziemy go zagłuszać właśnie tego doświadczenia Pana Boga i potem nie będziemy się zagłuszać bombardowaniem, prawda, serialami, wiadomościami, filmami z telewizji, to może on zostanie. Zostanie ten smak. Będziemy mogli do niego wracać. Na temat tego zakosztowania Boga Augustyn pisze tak. Dziwiłem się, że już kochałem Ciebie, a nie wyobrażenie zamiast Ciebie. Twoja piękność porywała mnie za Tobą, lecz mój ciężar wkrótce potem odrywał mnie od Ciebie. Z jękiem spadałem na dół w ten przykry stan. Ten ciężar to zwykły sposób reakcji cielesnych. Lecz pamięć o Tobie była ze mną. Nie wątpiłem wcale, że istnieje Ten, z którym miałem się zjednoczyć, ale nie było jeszcze mnie, abym się z Nim zjednoczył, ponieważ zniszczalne ciało obciąża duszę, a ziemskie mieszkanie uciska rozum, który myśli o wielu sprawach. To zakosztowanie Boga nie jest czymś stałym. Nie zatrzymywałem się, aby zakosztować mojego Boga. Ten moment jest bardzo krótki. Trzeba bowiem na nowo usprawniać duszę i lotnym umysłem wznosić się do spotkania z Panem, aby z Nim się zjednoczyć i zakosztować wewnętrznie Jego słoneczy. Tak będzie wyglądało niebo, kiedy już zakończy się to zmaganie, zakończy się walka, będziemy w pełni mogli Boga oglądać, Boga dotykać i będziemy też mogli smakować obecność Pana Boga. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Bóg zapłać.